Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemiężce, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona.
Będzie dla was znakiem, że znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Zapomnijcie na moment, wiem, że to jest niemożliwe, ale zapomnijcie na moment, że cokolwiek, kiedykolwiek słyszeliście o Panu Jezusie, że nie wydarzyło się 2000 lat chrześcijaństwa, że nie tłukli wam do głowy od kilkudziesięciu lat, że Jezus jest Bogiem. Nic o tym nie wiecie. I mówi wam anioł, że znakiem, który zobaczycie, będzie niemowlę owinięte w pieluszki położone do kołyski. Pomyślcie, gdybyśmy nie wiedzieli, że to Pan Jezus, to byśmy sobie pomyśleli, co to za znak. Takich znaków to jest na świecie parę miliardów. Uwaga, no bo to jest po prostu mama z dzieckiem. Anioł mówi, będzie dla was znakiem coś, co widzieliście już 50 tysięcy razy w życiu. My wiemy, że to jest Pan Jezus, więc wiemy, że On jest specjalny. Ale oni tego jeszcze nie wiedzą. Mówi, idźcie i rozejrzyjcie się i poszukajcie gdzieś jakiejś mamy z dzieckiem. Jak zobaczycie mamy z dzieckiem, to to jest znak, że właśnie świat się naprawił. Więc zobaczcie, te święta, gdyby je odrzeć z tej nabudówki, którą mamy, czyli z tego wszystkiego, co my już wiemy o Panu Jezusie, nie mają w sobie żadnego specjalnego znaku. Nie ma żadnego objawienia Boga takiego nadzwyczajnego, czegoś wielkiego, potężnego wydarzenia, zwycięstwa, wojny, wojownika, znaków na niebie, światła świecącego, cokolwiek. Nie. Jest dziecko owinięte w pieluchę i położone w kołysce. To akurat żłób, bo nie było nic innego w okolicy. Tylko jak to zrozumieć? Mamy dzisiaj genialne czytanie, w sensie w nocy, bo czytamy czytania z nocy, bo bardzo mi się one podobają. Genialny fragment z księgi proroka Izajasza, który myślę doskonale to tłumaczy, na czym to polega. Zobaczcie, Izajasz po pierwsze daje taką bardzo przejmującą wizję tego, że człowiek potrzebuje ratunku. Mówi o ludziach, którzy mają ciężkie jarzma, drążki na ramionach i nad nimi wisi pręt ich ciemiężców. Pomyślcie sobie, to jest taki człowiek niewolnik. Taki człowiek, który ma na barkach strasznie dużo. Mało tego, nad nim jest jakiś człowiek z jakimś prętem, i jak tylko nie robi to, czego potrzeba, to dostaje tym prętem. Prętem. Wyobraźcie sobie taki metalowy, długi pręt, którym dostajecie po plerach albo po głowie niestety. Zajesz to pisał w bardzo konkretnym momencie, kiedy naród był w niewoli, więc wiedział, o co chodzi. Ludzie wiedzieli, o co chodzi. Mieli dość ciemiężców, którzy ich bili prętem. Kochani, każdy z nas ma w życiu takie rzeczy. Nie chodzi o konkretną niewolę. Mamy to szczęście, że nie żyjemy w tej chwili pod żadną okupacją. Ale każdy z was zna ciężary, które nosi. Te rzeczy, które to są nazwane jarzmem i drążkiem na ramieniu. Czyli coś, co cię przygniata. Każdy z was wie, co to znaczy pręt nad wami wiszący. Czyli te rzeczy, które cię smagają w życiu. I Izajasz mówi, że wreszcie idzie ten, który to naprawi. Zobaczcie, jak on go nazywa. Na początku nazywa go Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Nie wiem, czy wiecie, co to są za określenia. To są wszystko tytuły faraona egipskiego. To są wszystko tytuły, którymi się określało najpotężniejszego człowieka wtedy w okolicy. Czyli Izajasz oczekuje, że wreszcie się zjawi ktoś. Mówi tak, takie dziecię się wreszcie narodzi, które obejmie taką władzę. No i tu się trochę Izajasz pomylił. Bo rzeczywiście to dziecię się narodziło, ale nijak było podobne do kogoś takiego z taką władzą. Aczkolwiek Izajasz miał przeczucie, bo napisał tak, że to będzie tak, jak w dniu porażki Madianitów. Czy kojarzycie, o co chodzi? Księga Sędziów, 7 rozdział. Tam jest opisana historia, gdzie Żydzi są pod okupacją Madianitów. Mają sąsiada, naród Madianitów, który regularnie, jak tylko są zbiory, jak tylko zbiorą cokolwiek do jedzenia, Madianici przychodzą i zabierają jedzenie. Miesiąc w miesiąc, co tylko się wydarzy, jak im się tylko uda coś zebrać, natychmiast przychodzą. I Bóg postanawia po 7 latach, bo 7 lat trwa ta niewola, wyzwolić ten naród. I przychodzi do młodego chłopaka, który miał na imię Gedeon. Był najmłodszy w swoim rodzie i był z rodu Benjamina, czyli w najgorszym rodzie, jaki tylko był w Izraelu. Najsłabszym. Najmniejszy naród. Najmniejsza część tego narodu. I mówi do tego Gedeona, słuchaj, potrzebuje człowieka, który pójdzie i wyzwoli naród. Ten oczywiście mówi, że on się nie nadaje. No to Pan Bóg mówi, słuchaj, pójdziesz z taką siłą, jaką masz i to ci wystarczy. Mogłoby się wydawać fajna historia, tylko że on nie poszedł. Wcale go to nie przekonało. Te słowa, że pójdziesz z siłą, jaką masz. Nie, nie poszedł. Zrobił zwołanie i zebrał 32 tysiące wojska. Udało mu się zebrać 32 tysiące Izraelitów, żeby pójść na tę wojnę z tymi Madianitami. Ten chłopak to zrobił. Tylko, że Pan Bóg miał inny plan. Pan Bóg spojrzał na to wojsko i powiedział, za dużo was jest. Za dużo was jest, nie wygracie. No to ten się trochę zdziwił, no bo jak to za dużo nas jest? Pan Bóg mówi, zapytaj, czy się ktoś boi, jak się ktoś boi, niech idzie do domu. Zapytał tego swojego wojska, 32 tysięcy ludzi, czy się ktoś boi. 20 tysięcy poszło do domu. Zostało mu 10 tysięcy. Dużo, nie? Pan Bóg powiedział, za dużo was jest. To zrobił jeszcze jeden test, nie będę całej historii opowiadał. Zostało ich 300 na końcu. Został on, Gedeon i jego 300 żołnierzy. I poszli na bitwę. 120 chyba 5 tysięcy było tych Madianitów. Ich było 300. Jak Pan Bóg zobaczył, że jest ich 300, powiedział, no to teraz wygracie. I zobaczcie, Izajasz, który pisze o tym, powołuje się na ten moment. Mówi, że to się wreszcie dokona tak, jak w dniu porażki Madianitów. A porażka Madianitów wydarzyła się wtedy, kiedy przeciwko ogromnej sile i ogromnemu wojsku poszło nic. Bo poszło 300. A w ogóle najfajniejsze w tej historii jest to, że wygrali w ogóle bez wyciągnięcia miecza. Mieli tylko garnki i trąbki. To jest jedna z najpiękniejszych bitew w historii Izraela. W nocy przyszli do obozu Madianitów, gdzie było 120 tysięcy ludzi. 300 ich było. Rozeszli się po całym obozie, zatrąbili w trąbki i mieli garnki, które rozbili, żeby był huk. Madianici pomyśleli, że ich obóz jest atakowany i sami się wyrżnęli, bo nie wiedzieli, z której strony jest wróg. Sami się pozabijali. 120 tysięcy ludzi się wyrżnęło. Takie odnieśli zwycięstwo. Najbardziej chyba absurdalne zwycięstwo w historii Izraela. Kochani, Izajasz, zobaczcie, powołuje się właśnie na ten moment. Czyli co mówi? Że są takie rzeczy, które w tym świecie nie wyglądają jak faraon. Mimo, że tak nazywa tego, kto przyjdzie. Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Mówi, on będzie tak potężny. Ale mówi, kiedy na niego spojrzysz, to będzie jak żołnierz z trąbką i z garnkiem. Kochani, co w świecie zmieniło narodzenie Pana Jezusa? No nic. Spójrzcie, jak dzisiejsza Ewangelia jest opisana. Mamy cały wielki świat, gdzie jest spis ludności, wielkie cesarstwo i gdzieś tam w jakimś jednym żłobie rodzi się jakieś niemowlę. Nikt wtedy nie pomyślał, pewnie poza Maryją i Józefem, że cokolwiek się zmieni. No bo pomyślcie, co się zmieniło. No urodził się bajtel mały. W ogóle czujecie pomysł Pana Boga? Przyjść na świat jako niemowlę? Stać się totalnie zależnym od człowieka. On by nie przeżył bez Maryi, bez Józefa w ogóle ani sekundy. Bóg by nie przeżył bez człowieka. Ona go musiała wszystkiego nauczyć, musiała go wykarmić, musiała go nauczyć, jak się buty wiąże. Pomyślcie, Boga. Pan Bóg wybrał najbardziej bezbronny sposób przyjścia na ten świat. taki sposób, że jak świat na to spojrzał, to nawet nie zauważył. No bo co to zauważyć? Dziecię leżące w żłobie. Najoczywistszy znak na świecie. I okazało się, że właśnie to było w tym świecie zwycięstwem. Jak wczoraj na posterce mówił ksiądz biskup Grzegorz Ryś, to są święta o tym, że małe zmienia. To są święta o tym, że to, co wydaje się nie mieć żadnego znaczenia, robi radykalną zmianę w tym świecie. I kochani, większość z nas nie doświadczy prawdopodobnie dzisiaj, ani jutro, ani przez najbliższy tydzień czegoś radykalnie spektakularnego. Może ktoś tak, rzeczywiście, może Pan Bóg gdzieś jakiś cud zechce zrobić, bo do czegoś mu ten cud jest potrzebny. Ale znając życie, prawdopodobnie 99% z nas będzie miała standardowe powiedzenie, nie? Święta, święta i po świętach. Czekamy na Wielkanoc, nie? Kochani, tylko o co chodzi? To są święta, że małe potrafi radykalnie zmieniać ten świat. I jasne, jeżeli przyjmiesz tę perspektywę, że nic się znowu nie wydarzyło, święta, święta i po świętach, to pewnie, że się nic nie zmieni, ale jeśli przyjmiesz, że wcale nie potrzeba wielkich, radykalnych rzeczy, żeby się zaczął świat zmieniać, tylko uwierzysz w to, że małe zmienia ten świat, to on się zacznie zmieniać. Co to znaczy? Musisz pomyśleć o bardzo konkretnej rzeczy w twoim życiu. Nie wiem jakiej, bo nie jestem w twoim życiu. Ale musisz pomyśleć o bardzo konkretnych czynach, o bardzo małych rzeczach, nie o wielkich krokach. Bardzo możliwe, że nie chodzi o wielkie kroki. Tylko o bardzo konkretne, małe gesty dobroci. O bardzo konkretne, małe zmiany. O bardzo konkretne, nie wymyślone, nie jakieś nie wiadomo jakie, ale bardzo konkretne, małe, nawet może nic nieznaczące rzeczy w twoim mniemaniu. One zmieniają ten świat. Tak jak wystarczyło 300, żeby 120 tysięcy padło. Tak jak wystarczyło jedno niemowlę, żeby ten świat został zbawiony. Jedno niemowlę. I kochani, w najbliższych dniach, przez cały najbliższy rok, do końca waszego życia. Tak, może Bóg gdzieś przygotował jakieś wielkie cuda. Dlaczego nie? Tylko nie powinniśmy żyć w takiej nieustannej perspektywie, kiedy one się wreszcie zdarzą. Tylko mamy dzisiaj święto, które mówi, że małe zmienia. Pomyśl, jakie jest to małe, które dzisiaj możesz zrobić. Jakie jest to małe, do kogo trzeba dzisiaj zadzwonić. I może powiedzieć słowo, na które ktoś czeka od bardzo dawna, a tobie też ono z trudem chce przejść przez usta. Może jest jakiś bardzo mały gest, który trzeba w piątek wykonać, kiedy się święta skończą. Może trzeba zacząć jakieś małe gesty robić, które pomyślisz sobie, no ale co to zmieni? Przecież to nic nie naprawi. Uwaga, no a co zmieni małe dziecko? A co zrobi 300 wobec 120 tysięcy? No przecież nic, nie? A co zrobi garnek i trąbka przeciwko zbrojnemu wojsku? No przecież nic. No to mamy całą książkę o tym, że Bóg sobie upodobał to, co marne i małe, bo właśnie tam robi największe rzeczy. Kochani, zadziwia mnie i zawsze będzie mnie zadziwiać sposób Jego przyjścia. Zadziwia mnie to, że się powierzył w ręce ludzi, że stał się totalnie bezbronny, że bez nas by nie przetrwał. No bo by nie przetrwał, gdyby ona go nie wzięła na ręce, gdyby Józef się nim nie zajął, no to tyle byśmy go widzieli. I Bóg się na to zdecydował, bo wie, że nawet to, co jest małe, albo może właśnie przede wszystkim to, co jest małe, radykalnie zmienia ten świat. To pomyślcie, tylko w ogromnym konkrecie, co to ma u was znaczyć? Gdzie się to ma u was zacząć dokonywać? Gdzie są te małe kroki i zmiany, które mają zacząć się dziać? Bo wtedy nie będzie święta, święta i po świętach, tylko będzie zaczęło się. Potem będzie dorasta jeszcze i wzrasta. Tak, tak jak Pan Jezus. Potem stał się coraz większy. Ale zaczęło się od tego, że był mały. Amen.